Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat militarne bezpieczeństwo kraju. Naszym gościem jest pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam
się. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, że mimo wielu zajęć, bo pan minister chyba od 4 rano, z racji chociażby prób,
tak.
z racji defilady niepodległości, z okazji stulecia niepodległości już w Warszawie.
Rzeczywiście była próba. Ja chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich tych, którzy mieszkają w Warszawie, ale tych, którzy przyjadą do Warszawy 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, o godzinie 13, wielka defilada. Obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. W defiladzie będzie uczestniczyć ponad 1000 żołnierzy, prawie 900 rekonstruktorów, będzie ponad 200 wozów bojowych, ponad 100 samolotów i śmigłowców. Po zakończeniu defilady zapraszam na piknik żołnierski przy Stadionie Narodowym. Tam będzie można porozmawiać z żołnierzami, będzie można dotknąć sprzętu wojskowego, będzie można także skosztować grochówki wojskowej. Ważne wydarzenie. Serdecznie wszystkich zapraszam. A przepraszam też za odrobinę opóźnienia. Wynika ono z tego, że miałem tą przyjemność, żeby jeszcze spędzić chwilę w Serpelicach, a więc chciałbym serdecznie pozdrowić przede wszystkim ojców kapucynów, a szczególnie brata Jarosława, który pracuje na co dzień w Sztokholmie. Chciałem też pozdrowić, bo to jest niezwykle ciekawe miejsce w Polsce, Podlasie. Chciałem pozdrowić również ojców misjonarzy z Kodnia, a także ojców Paulinów z Leśnej Podlaski. To są sanktuaria. Matka Boska Kodeńska jest znana bliżej, ale sanktuarium w Leśnej Podlaski może trochę mniej. Natomiast bardzo też kult Matki Boskiej jest rozwinięty. No i jeszcze wspólnoty unickie, ale bardzo charakterystyczne. Wspólnoty, które nie są ukraińskie, to są unici podlascy, to są potomkowie męczenników, tych 13 unitów męczenników z Pratulina, którzy zostali zamordowani przez wojska carskie, w obronie wiary występowali, dlatego że próbowano ich zmusić do przejścia na prawosławie. Bardzo żywy kult, ludzie pobożni, także warto pojechać, odwiedzić, pomodlić się, ale także poddychać świeżym powietrzem, bo te rejony są niedaleko Buga, a więc jest też możliwość wypoczynku. Fantastyczne miejsca.
Panie ministrze, zmiana lokalizacji, jeżeli chodzi o defiladę, to dobry ruch?
Wyszliśmy z założenia, że po pierwsze, skoro jest stulecie odzyskania niepodległości, defilada będzie większa. Chcieliśmy zaprezentować wszystkie rodzaje polskich sił zbrojnych. Będą także żołnierze z wojsk sojuszniczych, z Armii Stanów Zjednoczonych, z Armii Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Żołnierze z tych trzech państw stacjonują na co dzień w Polsce, ale także mniejsze oddziały z innych wojsk, na przykład będą Węgrzy, będzie grupa, kompania węgierska. Zależało nam na tym, żeby można było rozwinąć wszystkie
skrzydła.
O, może tak powiedzmy, tak? Ale to z jednej strony. A z drugiej strony zależało nam też na tym, żeby jak najwięcej warszawiaków i tych wszystkich, którzy przyjadą do Warszawy 15 sierpnia, mogło podziwiać, mogło poczuć się dumnym z tego, że defilują przed nimi żołnierze Wojska Polskiego. To jest naprawdę bardzo ważna chwila. Przeżywamy stulecie odzyskania niepodległości, możemy być dumni. Wojsko Polskie to chluba oręża polskiego, to 1050 lat naszej historii, to również ludzie, którzy na co dzień ryzykują swoje życie, żeby służyć obronie naszej ojczyzny, a więc ważny jest szacunek wobec nich. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie Wojsku Polskiemu odpowiednich warunków służby. To jest zadanie, które realizuje.
Ja myślę, że nam, tak jak pan minister podkreśla, stulecie niepodległości, też potrzeba tego, żebyśmy dumni byli, żebyśmy te uroczystości patriotyczne, a Bitwa Warszawska jest taką też okazją, tak, przeżywali razem z wojskiem, chociaż dla wojska to w tym momencie nie do końca będzie święto, bo też duża praca i przygotowanie i chociażby zaprezentowanie siebie.
Chociaż, proszę ojca, ja rozmawiałem z żołnierzami, bo też odwiedziłem naszych żołnierzy w czwartek. Oni, dzisiaj była próba generalna, a wcześniej też próby odbywali. Rozmawiałem z żołnierzami. Oni są, czują się wyróżnieni tym, że będą mogli wziąć udział w tej defiladzie. To jest dla nich wyróżnienie. Ja bardzo się cieszę z takiego podejścia. Właśnie zapytałem żołnierza, co go skłoniło do tego, żeby wstąpić do wojska. Otrzymałem odpowiedź: obrona ojczyzny, a więc służba dla ojczyzny. To jest naprawdę piękne. Postawy żołnierzy. To jest to, co nazywamy patriotyzmem. A więc stwarzajmy warunki do tego, żeby żołnierze Wojska Polskiego, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa, rzeczywiście mogli czuć się dumni z tego, że właśnie taką służbę wobec narodu pełnią.
Panie ministrze, 1 września kolejny raz wspomnimy bardzo bolesną datę w historii Polski, II wojna światowa. Chciałem zapytać Westerplatte, Tczew, Wieluń, które z tych miejsc jest ważniejsze, bo też no, może takie trochę niepotrzebne utarczki, tak w mediach to też się przenosi, jak pan minister to odbiera, bo słyszałem taką wypowiedź pana profesora, pana ministra Szczerskiego, który mówi, że wiele z takich wydarzeń narodowych, które jakoś tak o ten nasz patriotyzm też zabiegają, zostały przeniesione na barki samorządów. Tak chociażby Powstanie Warszawskie, czy tutaj Westerplatte. I teraz, co jest taką kością niezgody? Bo pamiętam kiedyś za ministra Macierewicza te obchody smoleńskie, też w jakiś sposób tam no, te trudności samorząd przeżywał w Gdańsku, a teraz no niby harcerze, ale jak czytałem właśnie tą wypowiedź profesora Szczerskiego, no tam chodziło o akcję zbrojną, o żołnierzy, nie skautów, harcerzy, którzy też mają swoje miejsce i w historii, i w codzienności, ale może to nie do końca to miejsce. I teraz jak my to mamy rozumieć jako społeczeństwo?
Otóż takim miejscem symbolicznym niewątpliwie dla każdego z nas, dla każdego, kto chodził do szkoły, jest Westerplatte. Dlatego, że tam rozpoczęła się II wojna światowa. Było to miejsce szczególne ze względu na to, że w mieście zdominowanym przez Niemcy był skrawek terytorium należącego do Polski, w którym znajdowała się składnica wojskowa i to właśnie było Westerplatte. Tam również znajdował się oddział Wojska Polskiego. Polscy żołnierze dzielnie bronili się, byli atakowani. To była nawałnica, ostrzał zarówno ze Schleswig-Holsteina, a więc tego pancernika niemieckiego, który zawinął do portu gdańskiego, jak i z lądu byli atakowani i dzielnie stawiali czoła temu naporowi. A więc Westerplatte jest symbolem męstwa i ofiarności polskiego żołnierza. A problem, to ojciec rzeczywiście zwrócił uwagę na istotę, na postawę niektórych włodarzy, bo myślę, że to jest dobre określenie miast. Oni próbują zawłaszczyć terytorium. Oni próbują narzucić swoją wolę. Przy czym mówiło się, że samorządy mają zajmować się chodnikami, wodociągami, kanalizacją, a tu się okazuje, że samorządy, niektóre, oczywiście niektóre, bo to wszystko zależy od włodarza danego miasta, zajmują się czy to ideologią, jak na przykład w Poznaniu. Teraz mieliśmy do czynienia z takim też no, zdarzeniem, że kolejna ta parada sodomitów, którzy próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich na innych. Zresztą w Poznaniu myślę, że ważne było to, że sami motorniczy tramwajów nie zgodzili się na to, żeby ich tramwaje były no, z flagami tęczowymi, czyli z flagami homoseksualistów. I to świadczy o tym, że jednak w narodzie polskim jest ta pewność tego, że to wszystko, co jest po Bożemu skonstruowane, to jest normalne. A jeżeli ktoś próbuje nam narzucić coś, co normalne nie jest, no to wtedy spotyka się z oporem. I to bardzo dobrze o tych ludziach świadczy. Ale mówię o Poznaniu, pokazując podobny sposób działania. Poznań
to też 56 chociażby rok. To też więc, w jakiś sposób tak. W rękach włodarzy organizowanie tych uroczystości rocznicowych.
Traktowanie właśnie, też ojciec słusznie przypomniał, traktowanie miasta jako folwarku. Podobnie jest w Gdańsku. Zresztą w miastach, które przed II wojną światową były na terytorium Niemiec, ci włodarze często próbują nawiązywać do historii niemieckiej tych miast i jakby odnosząc się do tej historii, pokazując i podkreślając, że ta historia rzekomo była lepsza od historii tworzonej przez Polaków, którzy w tych miastach zamieszkali. To rzeczywiście to jest antypolskie. Ale jeżeli Donald Tusk swego czasu napisał, że polskość to nienormalność, to takie są konsekwencje takiego podejścia do spraw narodowych. I to jest rzeczywiście bardzo groźne. Ja, jak powiedziałem na konferencji prasowej 9 sierpnia, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 1 września na Westerplatte nie ma Wojska Polskiego. Bo to jest niewyobrażalne. Wojsko
Przecież
Polskie...
Tak, chyba pana prezydenta nie będzie na Westerplatte, tylko będzie w Tczewie, a szef BBN-u
To jest tak, że ja 9 sierpnia ujawniłem na konferencji prasowej korespondencję, jaką otrzymał dowódca garnizonu gdańskiego od prezydenta Gdańska, w której to prezydent Gdańska stwierdził, że zastąpi asystę wojskową asystą harcerską. Oczywiście nikt nie ma nic przeciwko harcerzom, ale na Westerplatte to żołnierze Wojska Polskiego przelewali krew w obronie naszej ojczyzny, a nie harcerze. A więc wyrugowanie z Westerplatte Wojska Polskiego, żołnierzy polskich, no jest czymś zupełnie niewyobrażalnym i nie do przyjęcia.
Wydaje się, że to jest też takie niepotrzebne, bo my się naprawdę mamy czym zajmować. Ma się czym zajmować minister obrony narodowej, na pewno prezydent Adamowicz ma też się czym zajmować, a tutaj no tak...
Ale to tkwi w głowach tych ludzi. To wygląda na to, że polskość dla nich jest właśnie tą nienormalnością. Podobnie z defiladą w Warszawie, o której tu wspominałem, na którą zapraszam. Otóż zarówno prezydent Warszawy, jak i kandydat z PO na prezydenta Warszawy, nie podoba im się defilada, nie podoba im się miejsce tej defilady, bo to będzie Wisłostrada. Mówią, że będą korki w mieście. 15 sierpnia to jest dzień wolny od pracy. 15 sierpnia to środek wakacji. Nie przeszkadza im wtedy, kiedy organizowane są biegi w Warszawie, maratony, w październiku na przykład, kiedy już wracają studenci na uczelnie, kiedy no, życie jest bardziej intensywne, bo w Warszawie czy ze względu na uczelnie, czy ze względu na miejsca pracy, czy na biura, urzędy, wtedy jest rzeczywiście, mamy do czynienia z problemami natury transportowej, ale to im wtedy nie przeszkadza. Dlatego, że...
Dziwny jest ten sprzeciw, bo też pytanie, czemu ma służyć, tak jak pan minister podkreśla, dzień wolny od pracy i święto Matki Bożej i święto Wojska Polskiego, no to też rosnąć powinna duma, a nie właśnie niepokoje.
Wygląda na to, że oni nie są dumni z Wojska Polskiego, że oni nie są dumni z polskości. Że to im uwiera, to im przeszkadza. Oni by pewnie chcieli być takimi Europejczykami. W związku z tym w tych paradach gejowskich to oni z chęcią by uczestniczyli, sami o tym mówią. To jest przesłanie, które oni
jest
niosą.
Nadzieja, panie ministrze, że większym zainteresowaniem świata będzie cieszyła się tegoroczna
Ja jestem o tym przekonany, dlatego jeszcze raz wrócę do tego przykładu poznańskiego, motorniczych, którzy odrzucili możliwość, ten obowiązek zawieszania flag tęczowych na tramwajach, co świadczy o tym, że to jest pewna grupa. Ci ludzie stanowią pewną grupę. Oczywiście oni są zamożni, oni są wpływowi, oni są wspierani przez ośrodki opinii publicznej, kontrolowane przez kapitał zagraniczny, czy to przez kapitał, który powstał w wyniku przekształceń własnościowych w Polsce w latach 90., ten kapitał nomenklaturowy. No i oni odrzucają polskość, widzą jakąś europejskość i ta europejskość z czym im się kojarzy? No na przykład kojarzy im się z emigrantami muzułmańskimi, których ich zdaniem należy przyjmować z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. Kojarzy im się właśnie z tą ideologią homoseksualną, z deprawowaniem dzieci, z genderem. To wszystko jest to, co oni chcieliby zaszczepić w Polsce. Przegrali wybory w 2015 roku, są sfrustrowani, a więc próbują w samorządach to wszystko wprowadzić tylnymi drzwiami, próbują poprzez samorządy, które warto to jeszcze raz podkreślić. Zadaniem samorządów jest budowanie wodociągów, budowanie kanalizacji, dróg, chodników, a nie zajmowanie się tego rodzaju sprawami.
Panie ministrze, chciałem zapytać o ciężki sprzęt dla marynarki, bo czytałem na portalu stoczniowym, że no, nie jeden kraj dziś robi poważne zakupy, czy Rosja, czy Singapur. Pytanie, jakie właśnie Polska będzie robiła zakupy dla armii, bo tak chodzi o te fregaty typu Adelaida z Australii. Czy decydujemy się na te już dosyć wysłużone okręty dla marynarki, czy też będziemy kupowali, czy może zamawiali w naszych stoczniach? Jakie to będą rozwiązania? Bo czytałem taką wypowiedź generała brygady w rezerwie Adama Dudy. Ona jest jakoś spójna z wypowiedzią pana ministra Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej, że szkoda by było, gdybyśmy, bo to może zablokuje trochę i nasze stocznie, nasze możliwości, bo to też przemysł, to zawsze są plusy i minusy takiej czy innej decyzji. Nie wiem, czy pan minister z panem prezydentem wybieracie się za granicę, żeby podpisywać kontrakty, czy też jeszcze nie?
Już odpowiadam. A więc to rzeczywiście, tak, to jest taka grupa byłych wysokich rangą oficerów wojskowych, którzy swoje kariery realizowali za poprzedniej władzy, którzy teraz są sfrustrowani, nic im się nie podoba. Ale przypomnę, że taki proces produkcyjny okrętu zajmuje lata. Zajmuje lata. No, 5 do 7 lat, żeby zbudować okręt. Ja jestem ministrem obrony narodowej od stycznia tego roku. Pan minister Macierewicz rozpoczął swoją misję w listopadzie 2015 roku. Oni mieli 8 lat na to, żeby zadbać o Wojsko Polskie, żeby zadbać o marynarkę wojenną, o lotnictwo, o wojska lądowe i nie zrobili tego, a teraz im się nie podoba. Natomiast minister Grubarczyk wychodzi z innego punktu widzenia. Rozmawiałem z ministrem Grubarczykiem. Skoncentrowany jest na produkcji stoczniowej, w polskich stoczniach.
Otóż stocznia Gdańska chociażby się w jakiś sposób odradza, czy stocznia Szczecińska, więc
oczywiście,
są jakieś
odradzają
tam jaskółki.
Tak, tylko one potrzebują czasu. One potrzebują czasu. Ja chciałbym powiedzieć wprost, że oczywiście tak. Wojsko Polskie będzie zamawiało okręty w polskich stoczniach, ale Wojsko Polskie także potrzebuje dysponować okrętami nie za 5 lat, nie za 7 lat, bo gdyby rząd koalicji PO-PSL zadbał 5-7 lat temu o marynarkę wojenną, to byśmy dziś odbierali już gotowe okręty. A więc my musimy zadbać o to, żeby polskie stocznie się odradzały, żeby budowały okręty dla marynarki wojennej, ale musimy także zadbać o okręty już teraz, gdyż te, którymi dysponuje obecnie marynarka wojenna, są no, już bardzo wiekowe.
Australia z nich rezygnuje, czy możemy je kupić? To będzie dobry zakup.
One są, te, z których Australia rezygnuje, są młodsze o kilkanaście lat od fregat, które swego czasu otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych, które obecnie są użytkowane. A więc chodzi o ten czas przejściowy pomiędzy tym, co otrzymamy, uzyskamy za kilka lat, kiedy zakończy się proces budowy okrętu, a naszymi zobowiązaniami wynikającymi z bieżących działań. My podkreślamy, że jesteśmy solidarni wobec naszych partnerów w Sojuszu Północnoatlantyckim. NATO jest priorytetem dla nas, jeżeli chodzi o obronę, ale to nie jest też tak, że wyłącznie opieramy się o NATO. Ja to przedstawiam w ten sposób, że moją misją jest doprowadzenie do zrealizowania trzech celów. Po pierwsze, Wojsko Polskie musi być liczniejsze.
Dziś mamy 100 tysięcy.
Wojsko Polskie musi być liczniejsze, dlatego moim priorytetem jest stworzenie nowej dywizji wojsk operacyjnych zlokalizowanej na wschód od Wisły, bo to jest właściwe miejsce dla nowej jednostki wojsk operacyjnych. Oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej, które stanowią uzupełnienie wojsk operacyjnych, bo tak to powinno funkcjonować. Ja zresztą byłem już obserwowałem współdziałanie wojsk operacyjnych z wojskami obrony terytorialnej, między innymi na poligonie w Nowej Dębie, czy na lotnisku w Nowym Mieście nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą. My odtwarzamy lotnisko, które zostało swego czasu zamknięte ze względu na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej, a więc liczniejsze wojsko, to po pierwsze. Po drugie, wojsko wyposażone w nowoczesny sprzęt. Stąd miałem sposobność podpisania umowy ze stroną amerykańską na kupienie baterii Patriot. To jest bardzo nowoczesny sprzęt. Rakiety Patriot służą obronie przeciwlotniczej. I trzeci element to jest właśnie utwierdzanie naszej pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wyzwania są chociażby takie. Ostatni szczyt NATO w Brukseli w lipcu tego roku, to dokładnie miesiąc temu, podczas którego zapadła decyzja o wprowadzeniu tak zwanej inicjatywy gotowości 4x30, a więc w ciągu 30 dni państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego będą w stanie wystawić, jeżeli będzie taka potrzeba, 30 jednostek wojsk lądowych, 30 jednostek sił powietrznych i 30 jednostek marynarki wojennej. Naszą ambicją jest to, abyśmy byli aktywni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo udowadniając tą aktywność, będąc solidarnym wobec naszych partnerów, możemy oczekiwać solidarności w sytuacji trudnej. A że sytuacje mogą być trudne, oczywiście robimy wszystko, żeby do nich nie doszło, to pokazuje chociażby fakt tego, że dokładnie 10 lat temu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi mówił o tym w gronie przywódców Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy. Był tam oczywiście prezydent Saakaszwili, ówczesny prezydent Gruzji. Były tam tysiące Gruzinów na tym wiecu przed parlamentem. W kontekście napaści wówczas rosyjskiej na Gruzję mówił o zagrożeniach. Mówił, że najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska. I wówczas Mówiono, to nieprawda, to no nie, się nie
niedawno
może
tak trochę mówiło się nawet o Estonii, więc nawet nie wiem, czy nie dlatego szczyt NATO w Helsinkach i przyjazd prezydenta Donalda Trumpa, spotkanie z Putinem, bo może nawet i wtedy było gorące, jak pan minister wspomina Gruzję, Ukrainę i kraje nadbałtyckie, Estonia.
Ale to jest tak, że szczyt NATO z lipca 2016 roku i postanowienia tego szczytu mówiące o stacjonowaniu wojsk sojuszniczych w Polsce, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Rumunii, to jest właśnie konsekwencja tych decyzji. To jest rzeczywiście gwarancja bezpieczeństwa, ale to bezpieczeństwo musi być złożone, tak jak powiedziałem, z trzech elementów. I w związku z tym trzeba umacniać naszą pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim. W Polsce stacjonują wojska amerykańskie, brytyjskie, chorwackie i rumuńskie. Wojska polskie stacjonują na Łotwie. Miałem sposobność dwukrotnego odwiedzenia polskich żołnierzy na Łotwie. Stacjonują wojska polskie w Rumunii. Także odwiedziłem polskich żołnierzy, gdyż to buduje, właśnie ten proces buduje więzy między naszymi krajami, buduje bezpieczeństwo.
Pan minister wspomniał wojska amerykańskie. Mamy dziś brygady, czy będzie dywizja? Dwie, trzy brygady, jeżeli tak, to gdzie będzie
rozmawiamy, dla nich miejsce? Rozmawiamy na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Dwukrotnie byłem w Waszyngtonie. Spotkałem się z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkałem się z moim odpowiednikiem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Jamesem Mattisem. Rozmawiałem na ten temat. Mogę powiedzieć w ten sposób, że to były bardzo dobre rozmowy. To były bardzo dobre rozmowy. W związku z tym proces trwa. Jestem przekonany, że zakończy się pozytywnie. Ale jeszcze ojciec powiedział o tym spotkaniu w Helsinkach prezydenta Trumpa. Ja właśnie miesiąc temu byłem świadkiem, uczestniczyłem w szczycie NATO w Brukseli z udziałem prezydenta Trumpa. Co prawda te rozmowy miały charakter poufny, ale część z tych rozmów, z tego stanowiska, które przedstawiał prezydent Trump w gronie sojuszniczym, przedstawiał również na konferencji prasowej. I ja się odniosę tylko do tej części, ale niezwykle istotnej. Otóż co powiedział prezydent Trump? Powiedział tak, Stany Zjednoczone wykładają na wspólną obronę gigantyczne pieniądze. A popatrzmy, co się dzieje w państwach europejskich. Dlaczego państwa europejskie nie przeznaczają 2% swojego dochodu na obronność? Polska przeznacza 2%, inne państwa tego nie robią. Mówią przywódcy państw zachodu Europy o solidarności. Mówią o tym różni przywódcy i solidarność ich zdaniem ma zmierzać do tego, że my mamy przyjmować ludzi, którzy napływają do Europy z Afryki czy z Azji, chociaż Polska nigdy nie była państwem mającym kolonie, nie ma takich zobowiązań i przestrzega. Kiedy byłem ministrem spraw wewnętrznych, wielokrotnie przestrzegałem moich partnerów przed taką polityką, która kończy się tragediami. To zdaniem przywódców państw zachodu Europy ma być wymiarem solidarności. Tymczasem powstaje Nord Stream 2, tymczasem nawiązują interesy z Rosją, z Putinem i więcej, płacą Rosji olbrzymie pieniądze, kupując gaz rosyjski, uzależniając się od dostaw tego gazu. A co robi Putin z tymi pieniędzmi? Przeznacza je
na
zbrojenia. I właśnie prezydent Trump wyłożył to wprost. Jakże to było ożywcze. Bo przez ten czas, kiedy jestem ministrem, najpierw ministrem spraw wewnętrznych, potem ministrem obrony, teraz jestem ministrem obrony narodowej, ja wielokrotnie słuchałem tych pustych deklaracji mówiących o solidarności, o wspólnych wartościach, ale kiedy przychodziło co do czego, to słyszeliśmy, że nie, a to jakoś tam będzie. Tymczasem polityka prezydenta Trumpa jest stanowcza, jest jednoznaczna. Obrona przede wszystkim leży w interesie poszczególnych państw, poszczególnych narodów, ale także taka obrona i wydatki na obronność stanowią koło zamachowe gospodarki. One wpływają przecież bardzo pozytywnie również na rozwój, na nowoczesne technologie. Dziś jadąc samochodem posługujemy się nawigacją. Nawigacja to też wynalazek, który najpierw został opracowany na potrzeby wojska. I to jest ten proces zachodził zawsze właśnie w ten sposób. A więc koncentrujmy nasze wysiłki na obronności, bo bezpieczeństwo przekłada się też na życie rodzinne, na możliwość edukacji, na możliwość obrotu gospodarczego. Kiedy jest bezpiecznie, wtedy wszystkie procesy rozwojowe zachodzą. Kiedy jest zagrożenie, nie zachodzą. No więc stawiamy na bezpieczeństwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia na bezpieczeństwo.
Panie ministrze, wracając do marynarki, obiecał pan okręty podwodne marynarzom?
To jeszcze raz potwierdzam, to wszystko jest procesem. Okręty podwodne, znowu, gdyby teraz wychodzą ze służby okręty podwodne, gdyby minister Siemoniak, który teraz krytykuje, że nie ma okrętów podwodnych, zamówił okręty podwodne, to dziś one by były. Proces budowy okrętów zajmuje wiele lat.
Właśnie, bo pytanie, jakie są konsekwencje dla wojska, bo czasami te decyzje są tak odkładane. Jak pan minister mówi, my też jesteśmy pewnie tego świadomi, że to jest długi proces technologiczny i zamówienie, tak. I zdecydowania, jeżeli to też są w jakiś sposób przetargi, bo może państwo od państwa kupować tak sprzęt czy zbroić się. Ale no właśnie, czy jest tyle wyobraźni, jeżeli chodzi o polityków, o tych, którzy powinni zdecydować to we właściwym czasie? Bo też Najwyższa Izba Kontroli gdzieś mówi, że no, nie zawsze te pieniądze w Ministerstwie Obrony Narodowej były tak czy inaczej wydawane, czy dobrze były wydatkowane, czy we właściwy sposób.
Ministerstwo Obrony Narodowej przez lata Ministerstwo Obrony Narodowej nie wydawali tych pieniędzy, którymi dysponowali. Te 2% nie było wydawane. Ono, te pieniądze rozchodziły się gdzieś, zresztą za czasów rządów koalicji PO-PSL wicepremier i minister finansów ówczesny Rostowski twierdził, że na nic nie ma pieniędzy. A okazywało się, że były olbrzymie nadużycia, że te pieniądze transferowano z Polski, powstała już komisja śledcza w sprawie wyłudzeń VAT-u. Przez te wszystkie lata przeszło 250 miliardów złotych VAT-u wytransferowano z Polski. A więc pieniądze należy wydawać gospodarnie. Pieniądze muszą być kołem zamachowym gospodarki. To nie są małe pieniądze, ale potrzeby też są olbrzymie. Potrzeby są olbrzymie i w zasadzie w każdej dziedzinie związanej z obronnością potrzeby są olbrzymie.
Pan minister powiedział miliony, miliardy.
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 70 miliardów. Tak.
Wojska Obrony Terytorialnej, czy będzie rozwój? Czy też nie, bo proces... pan minister mówi o tej dywizji wojsk operacyjnych i teraz, czy to się też w jakiś sposób wpisuje w te formacje?
Założenie jest takie, że Wojska Obrony Terytorialnej uzupełniają wojska operacyjne. Wojska operacyjne stanowią o potencjale obronnym przede wszystkim. Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo ważnym komponentem, jeżeli chodzi o strukturę obronności. Mają też trochę inne zadania niż wojska operacyjne, dlatego że one są lokalnie związane z miejscem, w którym funkcjonują. A więc w sytuacjach kryzysowych związanych na przykład z kryzysami typu powódź, typu właśnie nawałnice, to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej stanowią te pierwsze wsparcie. Bo oczywiście w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, to są wojska inżynieryjne dysponujące odpowiednim sprzętem, który będzie uruchamiany. Ale właśnie one co do założenia mają stanowić wsparcie. I one oczywiście są rozwijane. Zależy nam na tym, żeby osiągnąć ten stan 53 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja jestem pod wrażeniem ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas, bo przecież przystępując do Wojsk Obrony Terytorialnej rezygnują z części swojego wolnego czasu. Są to ludzie, którzy mają swoje zajęcia, którzy no już też życie prywatne mają ustabilizowane. W związku z tym dla ojczyzny poświęcają ten czas. To jest niezwykła wartość, bo ona świadczy o wysokim morale Wojsk Obrony Terytorialnej. Zadaniem, które sobie postawiłem, jest zbudowanie wysokiego morale również w wojskach operacyjnych, tak żeby w wojsku nie byli żołnierze, którzy trafiają z przypadku, żeby w wojsku byli żołnierze, którzy trafiają dlatego, że chcą służyć ojczyźnie.
Czy są jakieś konkretne plany, jeżeli chodzi o zakup helikopterów dla armii? Bo z Karakali wycofaliśmy się, później kolejny przetarg. Jak to gdzieś wygląda? Bo to też się tak przeciąga w czasie.
Tak, to proszę ojca, to oczywiście tak, my rozważamy wszystkie te potrzeby. Są takie potrzeby, oczywiście, ale są też potrzeby dotyczące kupienia myśliwców. Są potrzeby dotyczące kupienia broni rakietowej Ziemia-Ziemię.
Program HOMAR,
to jest właśnie program HOMAR.
Antyrakietowy, tak.
Tych potrzeb jest mnóstwo, naprawdę tych potrzeb jest mnóstwo. A Wojska Polskiego musi być więcej, jak mówiłem. Wojsko Polskie musi ćwiczyć, intensywnie musi ćwiczyć. Ma nie siedzieć w koszarach, tylko ma ćwiczyć. To też kosztuje, ale to wszystko jest bardzo opłacalne, bo to buduje system obrony naszego kraju.
A jak nasza współpraca z wojskami sojuszniczymi poza granicami? Tam wycofujemy się może z Kuwejtu, czy jak w takich misjach Wojsko Polskie uczestniczy?
My uzgadniamy naszą aktywność z sojusznikami. Jesteśmy w Afganistanie, jesteśmy w Iraku. 8 sierpnia odwiedziłem naszych żołnierzy, którzy są w Kosowie w ramach misji natowskiej, ale także w Bośni i Hercegowinie. To jest misja unijna, Unii Europejskiej. Też jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni na Morzu Śródziemnym. To też jest misja unijna. Jesteśmy obecni dlatego, jesteśmy aktywni dlatego, że właśnie to jest system, który buduje nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy solidarni, wspieramy naszych sojuszników, licząc na solidarność i na wsparcie w sytuacji, w której my byśmy się znaleźli, w sytuacji niekorzystnej.
Nie boimy się czasem zaangażowania w takie czy inne operacje, bo nieraz ten, kogo można powiedzieć, komu utrudniamy funkcjonowanie czy przeszkadzamy, no może jakimś rykoszetem nam się to później odbić, może w nas trafić.
To można by zapytać, czy Chorwaci nie boją się tego zaangażowania w Polsce, bo wysłali swój kontyngent do Polski, a może Rumunii też nie obawiają się, bo wysłali Amerykanie czy Brytyjczycy. Jesteśmy solidarni. Jesteśmy solidarni wobec siebie. To też ma element odstraszania przeciwnika. Kiedy przeciwnik...
A my mamy możliwość, można powiedzieć, takiej decyzji, gdzie się angażujemy, a gdzie nie?
Oczywiście. Tak jest. To jest zawsze decyzja wynikająca z uzgodnień, wynikająca z naszej dobrej woli. Tak, oczywiście tak jest. Ale w naszym dobrze pojętym interesie państwowym i narodowym jest to, żebyśmy byli aktywni. Z punktu widzenia wojskowego to też jest ważne, dlatego że wojsko zdobywa doświadczenie. To są ćwiczenia. Zdobywa doświadczenie związane ze współpracą z żołnierzami z innych państw. To w sytuacji trudnej z całą pewnością procentuje.
Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Dziś z nami jest minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Temat: militarne bezpieczeństwo kraju. Telefony do naszego studia 56 657 0011. 2 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013, 2 48 56 657 0014. Panie ministrze, unieważniono przetarg też na autokary dla armii. Będzie nowy?
Tak, to jest taka potrzeba. Jest potrzeba związana ze sprzętem dla wojska. Są zakłady Autosana. W przypadku Autosana, Autosan ma bardzo dużo zleceń. Nawet mógłbym powiedzieć w ten sposób, że moce produkcyjne są już pełne. Ale tu chodzi też o odtwarzanie właśnie tych możliwości produkcyjnych, bo to jest zatrudnienie dla polskich pracowników, to jest produkt polski. W związku z tym naprawiamy to, co przez lata zostało zniszczone.
I kiedy może taki przetarg będzie ogłoszony, bo też żeby ktoś mógł, czy zdążył?
No rzeczywiście, to już w przypadku Autosana, to jeszcze wiele miesięcy temu, zanim zostałem ministrem obrony narodowej, też mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Tylko pokazuje, że to wszystko nie jest łatwe. Bo najłatwiej zamknąć przedsiębiorstwo, zredukować przedsiębiorstwo, a odbudować już jest dużo trudniej, ale damy radę.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu. Witam pana ministra, pana Mariusza Błaszczaka, Daniel Wielkopolski z koła PiS. Panie Mariuszu, przepraszam, że nie powinienem tak po imieniu.
Panie ministrze, będzie lepiej i odpowiednio.
Chciałem Ojcu pogratulować wspaniałemu ministrowi obrony narodowej, który się przeciwstawia złu, które się dzieje w tej chwili. Ja jako 33-letni chłopak patrzę na to wszystko i to wszystko idzie w złym kierunku. Jak można na tak historyczne Westerplatte, gdzie ludzie walczyli, tracili życie, nie wpuścić wojsk narodowych? To nie jest, proszę państwa, folwark prywatny, czyli tylko państwowy. I tam też są ludzie, katolicy. I ja jako katolik, który głosowałem za waszą partią, trzymam kciuki i wierzę, że dobra zmiana przyjdzie, bo aleluja i do przodu, jak to mówi ojciec dyrektor, którego serdecznie pozdrawiam, także wielokrotnie obrażany, wielokrotnie mnie też ludzie obrażają. A, szkoda mówić.
Panie Danielu, jeżeli mogę, Westerplatte to jedna sprawa, a kwestia bezpieczeństwa militarne bezpieczeństwo kraju?
To jest bardzo ważna. Przez 8 lat poprzednia koalicja rządowa w tym kierunku nie zrobiła nic. Prawo i Sprawiedliwość przez 2 lata zrobiło tyle, że 100 lat powinniście rządzić. I tego wam życzę. I nie ugnę się, nawet jeżeli bym miał podsądzić. Nie ugnę się, mówię wszędzie prawdę tak, jak jest. Bo prawda nas wyzwoli. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Panu szczęść Boże, czyli wraz na temat...
Bardzo, bardzo dziękuję, bo zapłać się za te słowa. Ja utwierdzam się w przekonaniu, że kiedy rozmawiam ze zwykłymi ludźmi, to rozmawiam z ludźmi, którzy czują się Polakami, którzy nie mają kompleksów, czują się chrześcijanami, Polakami, czują się ludźmi osadzonymi mocno w naszej kulturze, w naszej cywilizacji chrześcijańskiej. I to jest wielka siła, to jest wielka wartość. A niestety przez te lata pojawiły się takie tendencje związane z próbą oligarchizacji w Polsce, czyli kumulowania majątku przez pewne grupy o poglądach takich postkomunistycznych albo bardzo mocno lewicowych, żeby nie powiedzieć lewackich, które poprzez to osiągnęły wpływ na kształtowanie opinii, ale to jest zahamowane. To się przenosiło na przykład na tą pedagogikę wstydu, na taki sposób mówienia o polskiej przeszłości, który jest sprzeczny z faktami, który pokazywał kłamstwa, który raczej podporządkowywał, albo może de facto podporządkowywał naszą historię tej retoryce właśnie płynącej gdzieś tam od naszych sąsiadów. To było związane z poczuciem słabości, z właśnie z takim oderwaniem od korzeni, od polskości. I są przykłady polityków, którzy właśnie w ten sposób postępują, ale rozmowy ze zwykłymi ludźmi utwierdzają mnie w przekonaniu, że jeszcze Polska nie zginęła.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzwoni Michał z Warszawy. Pozdrawiam pana ministra. Pozdrawiam księdza prowadzącego.
Dziękujemy.
I chciałem przypomnieć stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości. Polska wyszła spod trzech zaborów i uratowała swoją niepodległość właściwie głównie dzięki kadrze oficerskiej Polaków, którzy służyli w armiach zaborczych. Mam tu na myśli generała Andersa, generała Dowbor-Muśnickiego, generała Iwaszkiewicza, jednego z bohaterów Bitwy Warszawskiej. Mam na myśli generała Rozwadowskiego, wybitnego dowódcę, który uratował nieudaną kampanię, kiedy Rydz Śmigły został zdymisjonowany. Mam na myśli generałów Hallerów, którzy też tworzyli armię. 20 tysięcy oficerów Polaków z armii carskiej, oficerowie szczebla średniego i wyższego, 16 tysięcy oficerów z armii austriackiej. Oni tworzyli trzon wojska i bez ich udziału przegralibyśmy. Rosjanie wymordowali swoich oficerów, a odradzająca się Polska wykorzystała potencjał, wiedzę, serca tych, którzy zdobywali rzemiosło pod zaborami. I uważam, że generałowi Rozwadowskiemu należy się pomnik na stulecie odzyskania niepodległości jako symbolowi przetrwania, zachowania umiejętności wojskowych rzemiosła pod zaborami. Teraz przechodząc do współczesności, wyszliśmy spod zaboru radzieckiego. Mieliśmy dużą kadrę oficerów, którzy kształcili się w PRL.
Panie Michale, my to też rozumiemy i teraz właśnie jakieś konkretne pytanie. Nie wiem, czy co do kadry.
To jest jedno. Mhm. Czyli siła duchowa Polaków, która jest siłą napędową armii. Drugie pytanie. Po odzyskaniu niepodległości spod zaboru radzieckiego pozbywano się wielkiej ilości majątku wojskowego. Odsprzedawano za bezcen, a teraz wiele obiektów kupuje się nawet za dziesięciokrotnie wyższą cenę. Czy ktoś odpowie za to marnotrawstwo, za tą złodziejską wyprzedaż, którą teraz trzeba odrabiać, przepłacając. Czy nie należałoby podjąć śledztwa, unieważnić tych sprzedaży, bo to jest bardzo duże obniżenie potencjału wojskowego.
Dziękuję bardzo, panie Michale. Więc panie
tak, ja bardzo dziękuję za ten głos.
Kadra wojskowa.
Bo z jednej strony kadra wojskowa, ale nasz widz mówił także o tym procesie. Tak rzeczywiście było. Wyprzedawany był majątek wojskowy. Od jednego z dowódców usłyszałem, że dowódcy jeszcze nie tak dawno, za czasów rządów koalicji PO-PSL, otrzymywali nagrody, jeżeli wyzbywali się majątku. No, bo był niepotrzebny. Majątek wojskowy.
Na majątek też trzeba mieć pomysł, prawda?
Co Ale oni chcieli koszty. Oni uważali, że to jest zbyt drogie. Nie trzeba, żeby wojsko się rozrastało, wojsko miało się zwijać. I tak działano. I rzeczywiście to są konsekwencje tego złego procesu, że my dziś musimy odbudowywać ten potencjał. Czy odpowiedzą ci, którzy dopuścili się nadużyć? No, wymiar sprawiedliwości wciąż jeszcze jest taki, jaki widzimy. Najwięcej w rozmowach z ludźmi, najwięcej słyszę o niesprawiedliwości wymiaru sprawiedliwości. Ludzie czują się pokrzywdzeni przez wyroki sądów. Chociażby ostatni wyrok, znany dziennikarz, związany oczywiście z lewicą, z Gazetą Wyborczą, z innymi wydawnictwami, Piotr N., który bez dokumentów, bez ważnego prawa jazdy, bez dokumentu badań technicznych samochodu potrącił na przejściu dla pieszych starszą panią i został skazany na bodajże 6000 zł grzywny. Tak, no to bardzo, bardzo łagodny wyrok jak na taką sytuację. Oczywiście ja nikomu nie życzę takich sytuacji, to są bardzo trudne sytuacje, no ale można odnieść wrażenie, że to jest bardzo łagodny wyrok. I pytanie można sobie zadać, czy on jest łagodny dlatego, że to był właśnie ten pan Piotr N., czy tak wyszło? Jeżeli dlatego, że to pan Piotr N., to by źle świadczyło o wymiarze sprawiedliwości, a jeżeli tak wyszło, to też źle świadczy o wymiarze sprawiedliwości, bo no to tylko utwierdzi w przekonaniu tego pana, że on stoi ponad prawem, że on może więcej. Tak jak ta nadzwyczajna kasta, tak o sobie część środowiska sędziowskiego, bo to oczywiście to nie są wszyscy sędziowie, bo zawsze jest.
Generałowie czy oficerowie tak o sobie nie myślą. W Wojsku Polskim jak wygląda, jeżeli chodzi o tą kadrę odpowiedzialną za Wojsko Polskie?
Po przełomie minęło już wiele lat. Od 89 roku minęło już wiele lat. Za moją przyczyną doszło do zmiany szefa sztabu generalnego. Ja postawiłem na dowódcę liniowego, generał Andrzejczak, na dowódcę, któremu postawiłem zadanie, żeby właśnie bardziej zdynamizować procesy związane z rozwojem Wojska Polskiego, żeby spoglądać na nie nie z pozycji oficerów, którzy całe swoje zawodowe życie albo większość swojego zawodowego życia spędzili gdzieś tam właśnie w tych urzędach wojskowych, tylko z punktu widzenia dowódcy, który jest dowódcą liniowym. Liczę na właśnie dobre rezultaty tego procesu. Jest to najmłodszy wiekiem szef sztabu generalnego. To też ma znaczenie. Uważam, że to też ma znaczenie, bo kiedy on ma realizować swoją wiedzę w praktyce, przekładać na działania, to jest najlepszy wiek. Właśnie to jest najlepszy wiek na to, żeby być szefem sztabu generalnego, kiedy do tego dołączymy jeszcze fakt, że od nowego roku wejdzie nowy system kierowania i dowodzenia w Wojsku Polskim, który spowoduje, że szef sztabu będzie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej, no to mamy do czynienia z procesem, który mam nadzieję, że zakończy się zbudowaniem właśnie silniejszego morale w Wojsku Polskim. Bo tak jak pan wspominał o generałach II Rzeczypospolitej, ja myślę, że to więcej, to nie tylko generałowie. II Rzeczpospolita przede wszystkim wyróżniała się bardzo wysokim poziomem edukacji historycznej, zbudowaniem tożsamości narodowej, odbudowaniem tak, z pewnym połączeniem, bo przecież trzy zabory poddawani, czy to rusyfikacji Polacy mieszkający w zaborze rosyjskim, czy to germanizacji Polacy mieszkający w zaborze niemieckim, w zaborze pruskim. Najwięcej autonomii było w zaborze austro-węgierskim, ale to w tym ostatnim okresie, bo przecież początki były też bardzo bardzo trudne. I ten system wychowawczy zaowocował postawą młodych ludzi. Rozmawiamy 12 sierpnia, dzisiaj jest 12 sierpnia. Przecież 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie. Stanęli młodzi ludzie, bo to przede wszystkim młodzi ludzie, do walki. Mając świadomość tego, że jest to wyzwanie często przekraczające ich siły. Ale stanęli do walki, bo stanęli do walki o Polskę. Mieli świadomość tego, że, no, że niełatwo, że nie zgodzą się, że to nie będzie łatwe, ale mieli też świadomość na to, że nie zgodzą się, nie pogodzą się z dominacją niemiecką, potem z dominacją rosyjską, z dominacją sowiecką. Walczyli o Polskę. I to jest rezultat właśnie patriotyzmu, miłości ojczyzny. To jest wielka wartość.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Halo, tak, jestem.
My też jesteśmy, słuchamy, bardzo proszę.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę nam się przedstawić i podjąć
temat. Chciałbym w paru prostych punktach.
Panie Jurku, pan wyłączy czy internet, czy telewizor i mówi do nas, tak.
Tak jest, mam wszystko wyłączone i ja chcę przedstawić w 6 krótkich punktach bardziej przyziemne problemy.
Dobrze.
Nie te historyczne, o których mowa jest, bardzo słuszne, ale te przyziemne. Na przykład Hitler nie napadł na wolne miasto Gdańsk. Co pan Adamowicz z tym ma wspólnego? Hitler napadł na Wojsko Polskie graniczne, nie na strażników miejskich, nie na miejskich harcerzy, ani Hitlerjugend, ani nic takiego. Ja nie rozumiem, skąd pan Adamowicz tam się znajduje. Pan Adamowicz wyznacza granicę wolnego miasta Gdańska i na mapkach, i na drogach, jakby tę granicę nie tylko od Tczewa i Elbląga, ale także od strony Gdyni umieścił, to by zobaczył, że bo nie na terenie wolnego miasta Gdańska leży i leżało w Westerplatte. Skąd on tam się wziął? Ja wiem, że...
Czyli mamy jedną sprawę, panie Jurku, Westerplatte. To już wiemy. Rozumiem, wolne miasto Gdańsk, tak? Dalej.
Następnie. Mówimy i wiemy, że pan Mazguła jest harcmistrzem. Czy pan Adamowicz także jest harcmistrzem? Skąd jego związek z harcerzami? Czy on jest szefem harcerzy? Czy on pytał harcerzy o zdanie, żeby oni mogli, musieli robić to, co on chce? To jest zupełnie niezrozumiałe. Zarówno posługiwanie się harcerzami, jak i posługiwaniem się granicą między Westerplatte a miastem Gdańsk, posługiwanie się Hitlerem, który podobno na niego napadł, przecież to jest człowiek nie całkiem normalny w tym swoim samolocie.
Idziemy dalej, panie Jerzy.
Tak. I następna sprawa jeszcze. On twierdzi, że uzgodnienie było, o czym nie mówi dokładnie, z kim, to z panem ministrem Siemoniakiem byłym albo z harcerzami. Kto i rok temu podobno uzgodnił, że tylko harcerze, a nie wojskowi mają wygłaszać apel pamięci. To nigdy do tej pory nie zostało poruszone. Co to tajemnicze porozumienie miało miejsce, które zostało złamane? Może pan minister w tej chwili wie, z kim pan Adamowicz ustalał
porozumienie,
rok temu?
Tak?
Bo dzisiaj się na to powołuje właśnie, że coś zostało zerwane kiedyś. No, a
co dalej? Ja mamy 3 punkty, panie Jurku.
I tak, no następny punkt jest tutaj. Oczywiście. Nie, no to ja skończę na tych 3, bo nie chcę całej...
Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za to takie uściślenie też, tak. I naszego tematu.
Ja mówiłem na ten temat. To wynika z pewnej ideologii. To wynika z tego, że... Są takie procesy w Polsce, szczególnie one były nasilone w latach 90. Myślę, że dobre określenie to właśnie pedagogika wstydu z jednej strony, a więc my mieliśmy odpowiadać za winy nie nasze, na przykład za wymordowanie Żydów, którego dokonali Niemcy, a więc za Holokaust. To było myślę, że takim pierwszym punktem na tej liście, ale drugi punkt to była relatywizacja II wojny światowej. To było zacieranie tego, kto był najeźdźcą, kto był napastnikiem, a kto był ofiarą. I gdzieś to tak można było usłyszeć, że no a przecież Niemcy cierpieli, bo Niemcy byli wypędzeni. A my nie zostaliśmy wypędzeni, przepraszam bardzo. A kto napadł na kogo? A więc trzeba...
Moglibyśmy przytoczyć, gdzie obozy były na Pomorzu lokalizowane.
Co Niemcy zrobili? Wymordowali 6 milionów obywateli polskich. To jest niewiarygodne, to jest wręcz nieprawdopodobne. A teraz możemy usłyszeć, że to nie Niemcy, to jacyś naziści. A kto to byli ci naziści? No, to jest pytanie zasadnicze. Kim byli ci naziści? Kim był Hitler? Był szefem rządu państwa niemieckiego, wybranym w wyborach, cieszącym się poparciem, przecież znaczącym poparciem. Jest taka bardzo dobra praca Piotra Grusztyna, to dziennikarz, między innymi Telewizji Polskiej, który napisał książkę o rzezi woli. I z tej pracy wynika, że rzezi woli 50 tysięcy osób starszych, dzieci zostało wymordowanych bestialsko w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Jak się okazuje, przez kogo? Przez żandarmów niemieckich, nie przez żołnierzy z tej pierwszej linii frontu, tylko z zaplecza. A więc ludzi starszych wiekowo, oczywiście zdolnych do służby wojskowej, powołanych do wojska niemieckiego. Oni dokonali tych zbrodni. To świadczy o podejściu do tych spraw, a teraz o zaciemnianiu, właśnie o relatywizowaniu. No i tacy włodarze miast, które przed II wojną światową były niemieckie, to oni tak się zastanawiają. No a no tak, no Polacy cierpieli, ale Niemcy też cierpieli. No to może tak, oni tak zapewne tak uważają, że trzeba to ustawić na jednej szali, te cierpienia. No nie. Niemcy byli napastnikami, Niemcy napadli na Polskę, Niemcy wymordowali 6 milionów Polaków i dla mnie jest to w ogóle niezrozumiałe, jak można w ten sposób działać. Inne miasto, Wrocław. Otóż nazwano halę ludową, za PRL-u była halą ludową, to była hala, w której odbywał się kongres eucharystyczny podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Nazwano halą stulecia. Dlaczego? No dlatego, że była wybudowana przez Niemców na stulecie zwycięstwa niemieckiego nad Napoleonem. Czy to jest rzeczywiście...
Na drugi dzień powinniśmy to zmienić, jak tylko mieliśmy możliwość.
Ale to wprowadzono. Zmieniono z hali ludowej na halę stulecia, nazwę tej hali we Wrocławiu. Zrobił to samorząd Wrocławia. Takie podejście. Dla tych ludzi historia niemiecka tych miast jest ważniejsza niż historia polska. Oni tak postępują. W Gdańsku rondo, jedno z rond zostało nazwane mianem Rondo Graniczne Wolnego Miasta Gdańska. Czyli no przecież to też jest niezrozumiałe. Do czego ten samorząd Gdańska nawiązuje? Albo jeden z tramwajów został nazwany imieniem niemieckiego naukowca współpracującego z Hitlerem. O co w tym wszystkim chodzi? Trzeba o tym mówić, trzeba wyciągać też wnioski. Trzeba wyciągać wnioski. Ja się zwracam do naszych widzów. Proszę Państwa, wybory samorządowe już niedługo, w tym roku, jesienią tego roku. Wybierajcie Państwo, analizując postawy tych ludzi, bo oni się właśnie powinni zajmować chodnikami, wodociągami, kanalizacją, a oni zajmują się
działanie
ideologiami.
Działanie państwowe prospołeczne, a nie przeciwnie. Jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Ewa Ziółkowska z Warszawy.
Prosimy.
Ja mam krótkie dwa pytania do pana ministra. Proszę o wyjaśnienie. Czy prawdą jest, że na wyposażenie marynarki wojennej wejdą stare sprzęty z Australii? I drugie pytanie dotyczące dowództwa na czas pokoju i wojny. To są dwie różne osoby, które mają dowodzić armią. Proszę to wyjaśnić, to jest pewna jakiś dysonans, który jest dość niepojęty. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Dziękuję, czyli
bardzo dziękuję.
Temat zacznę, o fregatach.
Zacznę od drugiego pytania, bo o pierwszym już rozmawialiśmy. Zacznę od drugiego pytania. To właśnie w 2014 roku ówczesny minister Siemoniak, ówczesny prezydent Komorowski doprowadzili do tego chaosu, zamieszania, jeżeli chodzi o system dowodzenia w naszym kraju. Zmieniamy to, już rząd, obecny rząd przyjął nowy system kierowania i dowodzenia. Pan prezydent wyznaczył szefa sztabu generalnego, obecnego szefa, nowego szefa sztabu generalnego jako dowódcę na czas wojny, jest dowódcą, będzie na podstawie nowego systemu kierowania i dowodzenia. To jest ustawa, która już została przyjęta przez rząd, skierowana do Sejmu. Jestem o tym przekonany, że jesienią zostanie przyjęta przez Sejm, przez Senat, podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Także ten błąd naprawimy. Jeżeli chodzi o fregaty, to jest dyskusja, długa dyskusja. Ja jeszcze raz powtórzę, że Wojsko Polskie potrzebuje okrętów, które będą zbudowane w polskich stoczniach. To jest proces, który zajmie kilka lat. On będzie krótszy niż ten proces, który mamy teraz do czynienia.
Ale mamy rozumieć, że takie decyzje też już podejmujemy?
Takie decyzje też już podejmujemy. Tak, są budowane okręty. Są budowane okręty w polskich stoczniach. W ubiegłym roku jeden z takich okrętów został odebrany do użytku, wybudowany w polskiej stoczni. Kolejne są zamówione. Także
to się dzieje.
To się dzieje.
A fregaty?
A jeżeli chodzi o fregaty
z Australii,
to Wojsko Polskie, Polska Marynarka Wojenna musi mieć okręty, którymi może dysponować tu i teraz. A z tym jest kłopot, dlatego że lata temu zaniedbano, nie zamówiono tych okrętów. Taki przykład swoistej nieporozumienia. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Dopiero teraz kończy się budowa okrętu, który będzie okrętem patrolowym. Wcześniej to miała być korweta. Wcześniej nazywał się Gawron, teraz nazywa się Ślązak. Ten okręt, proszę zwrócić uwagę, ta budowa rozpoczęła się w 2001 roku. W 2001 roku. To oczywiście były nadużycia przy tym procesie. To wszystko było skierowane nie na to, żeby uzyskać efekt, rezultat, tylko na to pewnie, żeby nie doszło do uzyskania tego rezultatu.
Zestarzał, zanim zaczął pływać.
Ale
tak?
To pokazuje jako przykład tego, co się działo. A więc odpowiadając pani na pytanie, będą i są już budowane okręty w polskich stoczniach, ale Wojsko Polskie potrzebuje także okrętów do działań teraźniejszych. Sprzęt, którym dysponuje Polska Marynarka Wojenna, jest przestarzały. A jest to rezultat zaniedbań sprzed wielu lat.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowy. Niestety rozmowy niedokończone. Będziemy, mam nadzieję, temat kontynuowali w Radiu Maryja.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dziękuję państwu też za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.